samo wejście tam jest już trudne, jest bardzo ciężko, natomiast utrzymanie się to już jest długa sprawa. Nie wiem, no niektórzy twierdzą, że to jest szczęście, niektórzy, że praca. Ja wolę myśleć o tym w ten sposób, że mam dużo szczęścia związanego z tym, że lubię ciężko pracować. Właśnie to przywiązanie się do tych małych rzeczy, do tej ciężkiej pracy powoduje ci to, że możesz to robić właśnie w perspektywie długich lat.
Konsekwencja jest tą supermocą, która właśnie odróżnia ludzi i sportowców najlepszych od przeciętnych.
W ogóle ja ją przesłuchałem dlatego, że się pomyliłem. Ja chciałem przesłuchać.
Zajebista rekomendacja.
Tak, czy to była, wiesz, wyzwanie takie fizyczne, czy coś tam się działo. To ja pamiętam, że jako dziecko, że nigdy nie przyszedłem i nie powiedziałem, że ja tego nie zrobię, nie dam rady i tyle. Nie? Tylko próbowałem.
Czyli podsumowując ten temat, lubisz dostawać pory już, czy nie?
Nie, nie lubię.
Nie lubię. Partnerem tego podcastu jest Solflabs, czyli całkowicie naturalne wspomaganie ciała i umysłu na bazie naturalnych ekstraktów posiadających historię kilku tysięcy lat ich użycia. Więcej informacji znajdzie się na stronie solflabs.eu, a z hasłem Elite Mentality 12 jest tam najwyższa na rynku zniżka. A moim gościem dzisiaj jest Marcin Tybura, polski zawodnik MMA w UFC wagi ciężkiej oraz mistrz Rosyjskiej Federacji MMA M1 i powiedziałbym, że to tak mocno w skrócie jego bio, ale jest to z pewnością jeden z najlepszych ciężkich na świecie w swoim fachu. Marcin Tybura, cześć.
Cześć.
Jak się czujesz w ogóle, jak ktoś się tak przedstawia? Mam na myśli to, jak się czujesz, jak ktoś mówi o tobie, polski zawodnik MMA w UFC, bo dla mnie brzmi to, jakbyś doszedł w ogóle na sam szczyt w tym sporcie. Czy w ogóle, nie wiem, czy masz taki w ogóle efekt wow w głowie, że kiedy ktoś ci mówi polski zawodnik MMA w UFC, czy to jest trochę takie spełnienie marzeń dla ciebie?
No, szczerze mówiąc, lubię czasami, jak mi ktoś o tym przypomina, bo z czasem to stwierdzenie może trochę zbledło w moich oczach, bo już tam jestem od dawna i że apetyty zmieniły się na coś innego, ale kiedyś to było moje marzenie, żeby się tam dostać. Więc jak ktoś mnie przedstawia w ten sposób, to jest mi dość miło i przypomina mi o tym, że jakieś moje marzenie w życiu spełniłem.
Tak, bo jednak jest tak, że trochę jak wchodzisz na sam szczyt, to już jest tak, że często nie doceniamy w ogóle tej drogi, jakby tego momentu, w którym już jesteśmy, tylko cały czas jesteśmy trochę, ja bym powiedział, przyćmiewa nas taka żądza, żeby cały czas się wspinać do góry, iść dalej, a często w ogóle zapominamy, że wow, Marcin, no zobacz, gdzie jesteś. Jesteś zawodnikiem UFC, najlepszym polskim i dostałeś się do grona najlepszych zawodników na świecie, nie?
No tak, tak. No to jest dla mnie duża rzecz, tak jak powiedziałeś. Jak zaczynałem, to dla mnie to było hobby bardziej. Oglądanie UFC, bardziej komentowanie w poniedziałki na treningu, to co się zdarzyło w weekend w UFC. I nie wiem, takie poczucie marzenia, które raczej nie będzie trudne do zrealizowania w ogóle, czy będzie do zrealizowania. No, a później się to wszystko tak potoczyło, więc, ale to jest z tym, że jak coś zakładasz sobie i to jest trudne, jak to wykonasz, to sobie myślisz, no, nie było aż takie trudne, skoro mi się udało.
No tak, ale też w porównaniu też jest tak, że czasami też się może nam wydawać, że samo wejście tam to jest nic w porównaniu tym, ile trzeba włożyć poświęcenia, żeby się utrzymać, bo jednak stajesz się jednym z najlepszych na świecie, jakby nie doszedłeś do tego bez powodu, ale jakby wchodzisz tam, podpisujesz kontrakt z największą federacją MMA na świecie i dalej jeszcze się musisz tam otrzymać, to jest jeszcze kolejne zadanie.
Tak, to jest, no pewnie dużo aspektów się na to składa, o których będziemy dzisiaj jeszcze rozmawiać, więc teraz może nie będę ich wymieniał, ale rzeczywiście samo wejście tam jest już trudne, jest bardzo ciężko, natomiast utrzymanie się to już jest długa sprawa, ale to jest kwestia tego, że utrzymanie się w ogóle w tak wysokich, na tak wysokim poziomie, w czymkolwiek, jest dość trudne, bo dopada nasze różne no, przeciwności, chociażby jakby zmęczenie, czy różne inne rzeczy, więc utrzymanie się tam i sam fakt, że ja już chyba więcej walk stoczyłem w UFC niż poza, poza UFC też czasami jest dla mnie taki wow, jak sobie spojrzę na te swoje walki, chociaż ja już nawet sam do końca nie wiem, jaki jest mój rekord, nie śledzę go Tak bardzo, żebym po każdej walce mógł odpowiedzieć na pytanie, jaki jest dokładnie mój rekord. Wiem,
Jasne.
Że około 30 walk.
Ja powiem ci, też nie jestem jakimś wielkim specjalistą w ogóle MMA, jakby oglądałem kilka twoich walk i w ogóle gdzieś tam znalazłem jakiś tam wspólny mianownik i taki, przyszedł mi do głowy w ogóle taki cytat. Amelie Bone, która jest nazywana Michaelem Jordanem biegów przełajowych, która powiedziała: nie jestem najszybsza, nie jestem najsilniejsza, ale potrafię nieźle cierpieć. I tak gdzieś tam sobie w takim kontekście w ogóle gdzieś tam pomyślałem o tobie, że jakby ogólnie w wadze ciężkiej są więksi goście, na pewno są silniejsi, szybsi, ale chyba wydaje mi się, że ty masz taki dar, że potrafisz jakby cierpieć w takich dwóch aspektach. Raz, że potrafisz dużo pracować, jakby ciężko pracujesz na treningach. Dwa, że po prostu potrafisz dostawać po ryju. To jest tak drugi taki aspekt. Ja nie mówię, że lubisz, ale że potrafisz dostawać.
Tak, no to jest dość trafna uwaga, że często ludzie nie wiedzą, co dokładnie, że wydaje mi się, że wiedzą, co dokładnie trzeba, żeby zawodnik był dobry, zwłaszcza kibice, i sobie myślą, że wystarczy mieć dużo siły albo jakiejś tam innej sprawności, ale rzeczywiście jest sporo takich aspektów właśnie psychologicznych, typu ile w stanie jesteś znieść chociażby tych przygotowań i kolejny raz tych przygotowań i tak dalej, no to jest często dużo, dużo ważniejsze, jeżeli chodzi o takie, wiesz, budowanie tej kariery na przestrzeni lat, bo ja widziałem dużo zawodników, którzy mieli bardzo szybką karierę, nawet nie światową, ale też polską, i nie potrafili tego po prostu, wiesz, kolejny raz powtórzyć, chociażby już przy przygotowań, bo jak coś robisz, nawet jak robisz coś innego za pierwszym razem, sprawia ci to dużo więcej przyjemności i jesteś w stanie dużo więcej znieść, ale jak już kolejny raz zaczynasz wchodzić w to samo i czekać na przykład, nie wiem, 2 miesiące przygotowań albo czegoś, to już nie są w stanie tego wytrzymać często. I ja to widzę też zagrożenie często dla młodych zawodników.
Okej, mówisz, że nie ma systematyczności w tym wygrywaniu, że jakby często jest tak, że no, masz rację. Znaczy, jestem pytanie, jak ważny jest aspekt takiego, bym powiedział, szczęścia w takiej kwestii, takiej przypadkowości, losowości, bo wydaje mi się, że no, nie jesteś w stanie, no jakby w tym sporcie to jest bardzo ciekawa kwestia, bo z jednej strony nie dostaniesz się tam z przypadku, ale z drugiej strony czasami jest tak, że wiesz, wejdzie ci jakiś cios i po prostu wiesz, 20 sekund możesz mieć po walce, do której się przygotowałeś, nie wiem, 2 lata na przykład, nie?
Wiesz co, ja uważam, że jest bardzo dużo takich momentów, gdzie bardzo mało decydowało o tym, czy ja zajdę do tego, dokąd zaszedłem, czy zatrzymałbym się już wcześniej, i to były chociażby takie sytuacje w walce, gdzie i ja byłem już tak, wiesz, na granicy tego, że zaraz, wiesz, że zaraz mogę się poddać, a gdzieś coś mnie cały czas trzymało w tej walce i wiesz, gdzieś jeszcze te 10-15 sekund wytrzymałem i nagle przeciwnik stracił, wiesz, stracił ten swój zapał i ja byłem w stanie wygrać. Więc były takie momenty w mojej karierze i nie wiem, czy to znaczy, że to jest szczęście, bo ja też uważam, że że jestem trochę szczęściarzem, że zaszedłem tu, gdzie jestem. I nie wiem, no niektórzy twierdzą, że to jest szczęście, niektórzy, że praca. Ja wolę myśleć o tym w ten sposób, że mam dużo szczęścia związanego z tym, że lubię ciężko pracować.
Okej, okay, myślę, że to jest ten czynnik, który też sprawia to, że jesteś systematyczny i utrzymujesz się długie lata w tym UFC?
A że nie, ciężka praca?
No
w sensie?
Tak, ciężka praca, jakby te czynniki, że jakby tak. co sprawia, że ty jesteś systematyczny, a nie, że po prostu jesteś może nie systematyczny, ale że potrafisz to powtarzać, nie?
Wydaje mi się, że u mnie najważniejszy czynnik jest taki, że nie, ja tak bardzo nie przywiązuję się do tego, do wyniku, że musi być ten wynik. Ja jak zaczynałem swoją przygodę ze sportami walki, to ja robiłem zupełnie coś innego, to było dla mnie hobby. I chociaż każdy, z kim wtedy trenowałem, jakimkolwiek trenerem, to powie, że tak mi się wydaje przynajmniej, że robiłem to już wtedy dość profesjonalnie, ale nie traktowałem tego jako poważną karierę sportową i nawet jeszcze będąc w UFC cały czas byłem rolnikiem chociażby na ten 1/4 etatu i robiłem inne różne rzeczy.
Okej, ja wiem, o co ci chodzi. To jest bardzo ważna kwestia, o której powiedziałeś, bo ja też się po długiej gdzieś tam swoich różnych podróżach bardziej takich w siebie, jakby też przewartościowałem swoje podejście w ogóle do sportu i to, co powiedziałeś, myślę, że jest bardzo ciekawe, że jakby Jedyne, na co nie masz wpływu, to jest wynik końcowy, to jakby mówię o wygranej, dlatego że składa się na to dużo innych czynników. Nigdy nie wiesz, jak twój przeciwnik jest przygotowany. Ty możesz, jakby ty wpływasz jedynie na samego siebie. To, ile pracy włożysz każdego dnia, możesz pracować nad swoimi supermocami, nad konsekwencją, nad codziennymi nawykami, nad tym, żeby, to co mówię, żeby być systematycznym, żeby z każdego dnia wyciskać jak najwięcej, skupiać się na szczegółach, mieć jakby swój mindset i jakby cały czas podążać do przodu. To jest, to od ciebie zależy, ale końcowy wynik, jakby ja też gdzieś tam tego nie rozumiem, często sportowcy, którzy jakby ich celem jest wygrana, nie? Więc jakby gdzieś tam całkowicie rozumiem, co mówisz.
Jeszcze sportowy wynik, jeżeli przygotowujemy się do jakiejś walki, to też jest ważne, żeby mieć takie poczucie, że robisz to po to, żeby wygrać, a bardziej też...
A to jest taki efekt wtórny.
A tam, ja właśnie dążyłem do tego, tam gdzie zgubiłem wątek, że warto się przywiązywać do tych właśnie małych rzeczy, typu właśnie do tej ciężkiej pracy, żeby ci to sprawiało przyjemność, że bardzo dużo zawodników takich młodych po prostu w pewnym momencie zafascynuje się tym, co widzi w internecie a propos zawodników MMA, no i głównie ze względu na to chcę uprawiać tą dyscyplinę, no i to już jest, wiesz, taki bardzo trudne do zrealizowania, no bo z tym wiąże się dużo więcej, niż jesteś w stanie zobaczyć w internecie, tak? Dużo więcej musisz znieść, niż to, co rzeczywiście widzisz w internecie. I właśnie to przywiązanie się do tych małych rzeczy, do tej ciężkiej pracy powoduje ci to, że możesz to robić właśnie w perspektywie długich lat. Możesz zrobić sobie kilka fajnych strzałów przygotowań sportowych, jak jesteś młody i się zafascynujesz czymś, nie? Ale po pewnym czasie to jest bardzo trudne. I często ta satysfakcja z osiągania chociażby jakichś takich małych celów, bo wiadomo, że zaczynasz od czegoś mniejszego, chociażby wygrania jakichś amatorskich zawodów czy walki, nie jest aż tak duże, żeby cię utrzymało, wiesz, w tym reżimie ciężkiej pracy, żebyś mógł kolejny raz wchodzić w te same cięższe obciążenia.
Jasne, to tak samo powiedziałeś, dla mnie bardzo intrygującą rzecz, bo ja też jestem tego samego zdania, że jakby konsekwencja jest tą supermocą, która właśnie odróżnia ludzi i sportowców najlepszych od przeciętnych, dlatego że to nie jest jakby, często sportowcy jakby bardzo uzależniają swój poziom, bym powiedział, takiej motywacji jako stanu emocjonalnego, takich, bym powiedział, czynników zewnętrznych typu wysłuchałem jakieś rozmowy na YouTubie, czy nie wiem, przesłuchałem wykład jakiegoś Antonego Robinsa, czy chociaż nawet się rymuje, Antonego Robinsa, czy Dawida Gogginsa, nie? To jakby jest tak, że wychodzisz, dostajesz kopa, ale jakby nie ma tego backgroundu w postaci twojego nastawienia, tego poczucia, kim jesteś, co daje ci sport, odpowiedzenia sobie na kilka kluczowych pytań i osadzenia się w takim fundamencie, na którym w ogóle się opiera twoja taka dojrzałość jako sportowca.
Jest, ja a propos właśnie książek, które wymieniłeś, to ja uważam, że te rzeczy trzeba robić. Właśnie trzeba mieć w sobie to zaparcie już wcześniej, trzeba się zakochać, trzeba mieć pasję. Uważam, że jeżeli ludzie w jakiejkolwiek dziedzinie do czegoś dochodzą, to tylko dlatego, że mają pasję właśnie do tego, co robią. I trudno jest to, wiesz, tego się nauczyć, chociażby od trenera. Dobrze, ja uważam, że czytanie książek takich właśnie Gogginsa czy Robinsona jest dobre, ale jest je ciężko chociażby jedną przeczytać i je zastosować. Ja przeczytałem chyba, wydaje mi się, że sporo tych książek, nie? Nawet nie czasami widzę jakąś książkę i mi się przypomina, że ja ją czytałem, nie? Że okay. Teraz chociaż mi o Robinsie powiedziałeś, jego Robinsona, tak?
Anton Robins.
Tak, ja ją czytałem chyba z 10 lat temu.
W sobie olbrzyma chyba, tak, taka była książka.
Albo więcej, i ja dużo rzeczy z tych nie zrozumiałem, ale po latach przeczytałem to samo w innych książkach i wiesz, to mnie wtedy, wiesz, bardziej uderzyło te rzeczy i je zrozumiałem. Chodzi o to, że jak dostajesz jakąś informację za pierwszym razem, to twój umysł tak ją musisz uflatkować, że ona nie trafia tak naprawdę do ciebie. Musisz ją kilka razy przerobić i w końcu jest nagle takie wow. Więc przeczytanie samej książki jednej i sobie pomyślenie, zastosuję teraz to i będę zawodnikiem, to też nie przynosi sukcesu. To jest bardzo ciężka praca. To jest Nie wiem, no na pewno trzeba sobie odraczać tą gratyfikację, nie? Jeżeli myślisz tylko o tej gratyfikacji, no to będzie to straszny zawód.
Ja też w żaden sposób nie deprecjonuję tych książek, autorów i tych osób, dlatego jakby są to bardzo wybitne osoby gdzieś tam i w świecie sportu, w świecie, bym powiedział, takiej motywacji. Mi chodzi bardziej o to, że jakby filmy, bardziej mówię o jakichś filmach motywacyjnych, jakieś kwestie, jakby chodzi gdzieś tam, chodzi mi o sytuacje, w których łapiesz tą motywację jako stan emocjonalny, bo jakby te osoby, o których ja nawet wspomniałem, to są gdzieś tam osoby, które też ja bardzo cenię, ale one podchodzą do takiego, bym powiedział, do motywacji z innej strony. Z innej strony, jakby od strony, w której nawet Goggins gdzieś tam w ostatnim wywiadzie mówi, tak, że zacznij od tego, kim jesteś. Dopiero potem dojdziesz do momentu, w którym będziesz chciał robić to, co robisz, ale wyjdziesz z zupełnie innego miejsca, aniżeli, że po prostu chcę, robię, bo tak usłyszałem, ktoś mi tak powiedział, nie? Bo jakby za tym nie idzie wtedy dyscyplina żelazna, konsekwencja i podążanie za swoimi utartymi szlakami, które mogą cię wprowadzić do miejsca, w którym w tej finalnie będziesz chciał, nie?
Tak, no to jest właśnie ta droga, to jest coś, czego nie można uprościć w żaden sposób. Jeżeli ty zaczniesz się w jakikolwiek interesować tymi ludźmi i tym, co oni napisali, jaką wiedzę, to raz ona cię zafascynuje, a raz powiesz, co on w ogóle tam tutaj za bełkot mi przedstawia, bo ja tego nie rozumiem. I jeżeli masz gdzieś tam w sobie ten pierwiastek tego, że dążysz do jakiegoś celu, to będziesz do nich wracał po prostu i faktycznie wrócisz w końcu do rzeczy, które dadzą ci więcej później, niż raz jedną książką się zafascynujesz, zrobisz to i porzucisz już nigdy, wiesz, nie wrócisz do czegoś takiego. Ale jeżeli, tak jak na początku zaczęliśmy, że jeżeli masz pasję do czegoś i chcesz to stworzyć, to cały czas kombinujesz, jak możesz zmienić siebie, żeby robić to lepiej. I uważam, że sporo tych książek przychodzi z taką pomocą, że jesteś w stanie tam znaleźć informacje. Mhm.
Zajebiste. A jakie książki pomogły ci w tym procesie? Bardziej o konkretnych przykładach.
Wiesz co, ja tak jak ci powiedziałem, ja nie przeczytałem dużo książek typowych takich motywatorów życia. Ja najwięcej przeczytałem, szczerze mówiąc, jedną książkę i właśnie to jest Potęga Teraźniejszości. Mhm. Właściwie częściej ją przesłuchiwałem, bo ona jest bardzo fajnie nagrana na nie wiem, czy możemy używać na audiotece.
Możesz używać.
Na audiotece i ona chyba jest nawet nagrana w takiej częstotliwości, że jest bardzo przyjemna do słuchania. Mhm. I przysłuchałem ją, wydaje mi się, że z 30 razy albo więcej. I cały czas ją czytam. Więc pozostałe to są takie, wiesz, dodatkowe książki, które ja gdzieś tam, wiesz, już zapomniałem o nich, jakie one miały tytuły. Dopiero jak gdzieś tam zobaczę, albo ktoś mi przypomni o niej, to wiem, że coś takiego było. Goginsa też na przykład czytałem, no, ale nawet już nie pamiętam, wiesz, co mnie w nim najbardziej uderzyło, ale pamiętam, że z każdą kolejną więcej rozumiałem, co ci ludzie mają do przekazania. A po pierwszej to byłem taki, że...
Jasne. To też ciekawe, bo ja też gdzieś tam czytałem Eckharta Tolle, pamiętam, miałem chyba 19-20 lat, to był moment, w którym nic nie rozumiałem z tego, co on tam napisał i dopiero wróciłem do tej książki z powrotem niedawno, ale też się przyznam, że nie zdarzyło mi się chyba nigdy, żeby chyba maksymalnie 2 razy przeczytałem jakąś książkę, ale nie zdarzyło mi się, żeby 30 razy jej odsłuchać. Co było w takim razie dla ciebie tak intrygującego w tej książce, że przesłuchałeś ją 30 razy? Co ci dała najwięcej?
Bo właśnie za pierwszym razem ja ją przesłuchałem dlatego, że się pomyliłem. Ja chciałem przesłuchać...
Zajebista rekomendacja.
Tak. Wcześniej słuchałem Potęgi Podświadomości i miałem ją pobraną gdzieś tam i mi zniknęła. I chciałem ją przesłuchać jeszcze raz. No i klikając ten, no po prostu nie zauważyłem, że kliknąłem nie tą książkę, co trzeba i zacząłem jej słuchać. I po paru tam zdaniach zauważyłem, że to nie jest ta książka, ale mówię, przyjemnie się słucha, zobaczę coś innego. No i jak ją przesłuchałem za pierwszym razem, to sporo mi się wydawało tych rzeczy, które są dla mnie niezrozumiałe, ale za każdym razem odkrywałem coś nowego i do tej pory ją słucham i za każdym razem odkrywam coś nowego, że jakiś tam fragment, który wcześniej mi w ogóle umknął, a teraz do mnie trafił.
Jasne,
Dlatego,
ty.
dlatego i słucham, a też mówię, że się bardzo przyjemnie słucha.
To fajnie, bo takie książki w ogóle pomagają ci nie tylko jakby stać się lepszym sportowcem i czerpać więcej satysfakcji, ale też przede wszystkim pozwalają ci lepiej zrozumieć siebie samego, to jakie masz możliwości, jeśli, nie wiem, zdecydujesz się uwolnić, bo jakby ja uważam, że fundamentem naszego rozwoju osobistego jest rozwój duchowy, nigdy odwrotnie. Co ci potem, że dojdziesz na, nie wiem, na sam szczyt, jeśli nie będziesz wiedział, to jak rozmawialiśmy sobie, jeśli nie będziesz wiedział, kim jesteś i z jakiego miejsca to robisz, więc to myślę też bardzo fajnie pokazuje twoje takie alter ego. Bo też przełamujesz trochę, bym powiedział, takiego stereotypowego zawodnika MMA, nie chcę mówić gdzieś tam o jakichś przykładach osób, ale jakby gdzieś tam bardzo fajnie jesteś świadomy swojej takiej drugiej strony i dlaczego robisz to, co robisz.
No, to moja może inność z tych zawodników MMA, to ja też tak mam poczucie i świadomość, że wiesz, to wszystko, co robisz, to nie musi trwać wiecznie, kiedyś się skończy i że w każdej chwili właściwie może się skończyć, coś może pójść nie tak, więc mam dużo jakby szacunku zarówno w sporcie, jak i w życiu i staram się, wiesz, w ten sposób to robić. To nie jest tak, że ja sobie obrałem jakąkolwiek ścieżkę, ale wiesz, no trudno mi jest być takim. Bo stereotypowy to byś powiedział, że co, że więcej trash talkingu, czy
nie, taki bardziej stereotypowy, mówię bardziej o takich walorach wizualnych, bo jesteś, wiesz, broda, ważysz 115 kilo?
Tak, około.
Około 115, jakby jesteś wielkim gościem z wagi ciężkiej w MMA, bijesz się, wiesz, bijesz się po mordach z najlepszymi zawodnikami na świecie, to jakby podkreślam ten czynnik, bo to nie są przypadkowe osoby. Jesteś jednym z najlepszych zawodników na świecie, wielki gość, jakby wyglądasz groźnie, to też i jakby wiesz, no też rozmawiasz o takich kwestiach, które często wydaje mi się, że mężczyźni w ogóle często odcinają się od swojej takiej bardziej wrażliwej, uduchowionej strony i bardziej są, bym powiedział, w takim trybie self-development junkie, że tylko, wiesz, jak tu być takim, wiesz, high-performerem, produktywnym, wiesz, jakby nie potrafią w pewien sposób zwolnić, dostrzec jakby siebie w tym wszystkim, zobaczyć, jakby dostrzec w ogóle miejsca, w którym są i jakby troszeczkę odejść od takiej wiecznej gonitwy za tym, co ma być kiedyś, następnego dnia, za kilka lat i jakby dla mnie, no to jest gdzieś tam twoje, szczerze mówiąc, ja też jakby, ja nie, też nie mam ciśnienia pod kątem w ogóle samego podcastu, samej idei podcastu, żeby zapraszać kogoś, nie wiem, co tydzień, co dwa tygodnie, co trzy tygodnie, raczej opieram się na takim swoim wyczuciu, że okej, jakby jestem w tym świecie sportu, rozmawiam z pewnymi osobami, rozmawiam też, jakby słucham wywiadów ze sportowcami, ale mam też tak, że okej, słucham kogoś i jest tak, że okej, no jakby wiem, że z pewną osobą nie mogę sobie pogadać o pewnych rzeczach. A jak przesłuchałem twojego wywiadu, mówię, tak jak ci powiedziałem przed rozmową, gdzieś tam zajebista osoba pod tym kątem, jesteś zajebistą osobą pod tym kątem, że masz takie zrozumienie i świadomość siebie pod takim kątem różnych procesów, które w tobie zachodzą, nie?
No jest, wiesz, jest często taka blokada myśleniowa, w ten sposób to nazwał, i ja też mam pewnie sporo jeszcze takich blokad, na zasadzie, że wiesz, coś, jakiś system jest w naszej głowie wgrany i jako, wiesz, sporo też moich chłopaków uważa, że jako zawodnik MMA powinien się zachowywać w ten sposób, czy w ten, albo nie mówić o tym, że masz problem psychiczny, nie? Więc ja na którymś tam etapie zauważyłem, że sporo tych zawodników właśnie, wiesz, przychodzi i odchodzi, zanim osiągnie, wiesz, coś więcej, więc zauważyłem, że nie można robić też takiego, nie można robić takich właśnie, nie można mieć takiego stereotypowego myślenia, trzeba się otwierać na dużo różnych rzeczy, często popełniać błędy, robić rzeczy głupie, a czasami takie, których możliwe, że będziesz się wstydził, nie? Że na przykład nie wiem, wziąć udział w jakimś kursie, chociażby dziwnym, który z perspektywy może powiesz, że nic ci nie dał, ale zawsze coś cię w ten sposób otwiera, więc uważam, że nie można robić tego, co wszyscy, bo jednak sporcie, wiesz, tych mistrzów świata jest bardzo mało, a chętnych bardzo dużo. Więc wiesz, oni coś robią innego, żeby tam się dostać, więc trzeba, wiesz.
Dokładnie. A czujesz, że masz, a propos tego, gdzieś tam tej ciężkiej pracy, o której rozmawialiśmy, tego, że potrafisz, nie lubisz dostawać po ryju, masz taki, czujesz taki jakiś inny dar, który odróżnił cię w młodości od innych zawodników?
Ale ty twierdzisz, że ja lubię, że ja nie boję się podrastawać po
Nie,
ryju.
znaczy, że jakby, że potrafisz, chyba w tym sporcie chyba nie ma osób, które nie potrafią dostawać po ryju, jakby musisz to, jakby mówić,
Ja
ale...
szczerze mówiąc, to też jest dla mnie ciekawa historia, w sensie bardziej zagadka, że jak pierwszy raz ja zaczynałem przygodę i to było bliżej, było do jiu-jitsu niż do MMA, to wydawało mi się właśnie, jak widziałem kogoś, kto bije mocno na tarczę chociażby, albo w ogóle w sparingu, że dostanie takiego ciosu, to jest poważna sprawa, bardzo, wiesz, że ja nie chciał dostać tego ciosu, bo prawdopodobnie cię nokautuje, czy tam robi ci ogromne spustoszenie. Natomiast z czasem się okazało, że jednak ta nasza, nie wiem, twarz czy twarzoczaszka nie jest aż
No.
taka delikatna, że tam, że może trochę znieść. Więc to jest, ale szczerze mówiąc, banie się tych ciosów trochę jednak pomaga, trochę takiej, wiesz, adrenaliny daje, która ci pomaga w walce. Więc to nie jest do końca tak, że ja wychodzę tam i mówię, nieważne co mi tu zrobią, nieważne co mi tu zrobią, ja i tak sobie poradzę, tylko bardziej, wiesz, że czujesz respekt przed tym przeciwnikiem, że jego ręce ważą i wiesz, i to ci daje jakąś taką delikatnie, wyostrza ci zmysły do tego, żeby próbować ich przeciw uniknąć. Oczywiście nie zawsze mi się udaje, bo tak moje walki pokazują. No, jakie były moje inne, to wiesz, trudno mi jest określić. To, co bym powtórzył, to, co na początku mówiliśmy, nie? Że to przywiązanie do ciężkiej pracy, bo ja też się wychowałem na wsi i ta u nas ciężka praca była u mnie od dziecka i wydaje mi się, że też od dziecka były stawiane przede mną jakieś takie, wiesz, wyzwania związane z tą pracą, które ja na przykład miałem coś wykonać, musiałem wykonać to sam. I ja nigdy, nie, może, że nigdy, ale bardzo miałem duży problem, żeby powiedzieć, że ja nie jestem w stanie czegoś zrobić, nie? Że próbowałem to zrobić, chociażby, czy to była, wiesz, wyzwanie takie fizyczne, czy coś tam się działo, to ja pamiętam, że jako dziecko, że nigdy nie przyszedłem i nie powiedziałem, że ja tego nie zrobię, nie dam rady i tyle, nie? Tylko próbowałem, siedziałem, martwiłem się, czasami, wiesz, w tym zamartwieniu przyszedł jakiś pomysł. No i wiesz, w tym MMA jak byłem, to ja też często zaczynałem, wychodziłem pierwszy raz na dużej hali do klatki i sobie myślałem, co ja tu robię, nie? Więc ja się akurat na to wszystko nie pisałem, tylko chciałem trenować, nie? Ale myślałem, że no już powiedziałem, że tu wejdę, no to wchodzę. No i wchodziłem i robiłem to, jak najlepiej potrafiłem i tyle, i to wychodziło. Nie przywiązywałem się właśnie do tego, że ja muszę być zawodnikiem MMA, tylko że robię, przyjemność mi to sprawia i chcę to robić.
Myślę, że też takie wychowanie, mówisz, że pracowałeś jako rolnik, bo to jest tak, że, i też rozumiem, że wychowałeś się na wsi, nie?
Tak.
Bo to jakby, no, to się w sumie łączy, bo jeśli jest jako rolnik, no to w mieście raczej tego nie robisz,
No.
ale to też się wiąże z taką, bym powiedział, taką żelazną dyscypliną, bo jakby pracując w ten sposób, no to jakby to jest praca fizyczna, gdzieś to musisz, czy też nie wiem, co się dokładnie tam robi, nie, też nie chcę mówić głupich rzeczy, ale nawet to, że wstajesz razem z kurami, gdzieś tam piąta o świcie, musi gdzieś tam zrobić pewne rzeczy, gdzieś tam fizycznie, to już daje taki, no myślę, że jakby te takie bardzo ciekawe uwarunkowania a propos tej potęgi, no a propos tego, co rozmawialiśmy wcześniej, to ci daje takie uwarunkowania w takim młodym wieku, kiedy ta skorupka nasionka dają ci wszystkie te uwarunkowania w późniejszym wieku, one po prostu tylko bardziej się uwidaczniają, więc jakby to też ci daje taką fajną postawę.
No jest dużo trendów w psychologii, ja nie jestem specjalistą, więc nie będę ich rozkładał na czynniki pierwsze, ale jest dużo trendów, które mówią, że no pierwsze, wiesz, cały ten system nasz, jak się zachowujemy później w życiu, wgrywany jest w pierwszych latach naszego życia, nie? I później w ten sposób się po prostu zachowujemy. Więc wydaje mi się, że sporo było takich rzeczy w moim życiu, dzięki którym ja byłem wystawiany, wiesz, trochę na głębszą wodę, więc mi łatwiej było później w dorosłym życiu nie poddawać się. Ja Wydaje mi się, że naprawdę rzadko kiedykolwiek mówię, że coś się nie da, tego nie zrobimy, ale to jest, wiesz, taki jakiś mechanizm w twojej głowie, chociażby, nie wiem, na siłowni jak jesteś i po którymś powtórzeniu już chciałbyś zrezygnować, bo mięśnie są ciężkie, ale i tak podchodzisz pod to. Nawet, wiesz, no, może to nie jest do końca zdrowe, że coś ci się tam wygnie, nie masz tej pozycji i tak dalej, ale próbujesz wyrwać ten ciężar, bo gdzieś tam w rozpisce masz napisane, że ma być tyle razy podniesiony. A wiesz, a gdzieś nie jeden pewnie już powiedział, nie, już nie podnoszę, bo jestem zmęczony po prostu, nie?
No tak, to a propos tej drugiej książki chyba, Potęga podświadomości, bo rzeczywiście ja też słyszałem o tej teorii, gdzie do 9 roku życia chyba wkłaniamy najwięcej tych takich uwarunkowań, które są gdzieś tam ukryte w naszej właśnie podświadomości, przez które w ogóle postrzegamy potem świat, rzeczywistość, tak? Jeśli masz jakieś przeświadczenia, że jakby często, nie wiem, są jakieś kobiety, które nie mogą sobie znaleźć jakiegoś mężczyzny marzeń, bo mają gdzieś tam w podświadomości wgrane różne programy, że faceci to są, nie wiem, zdrajcy, oszuści, bo gdzieś tam zostały różne wgrane programy do podświadomości przez rodziców, albo że pieniądze to jakby, albo no myślę, że też dużo osób ma takie różne...
Że zachowuje się w ten sposób, ale tak, nie wiesz dlaczego.
Różne programy w podświadomości dotyczące pieniędzy, że po prostu, że często jest tak, żeby odblokować się na obfitość, wystarczy po prostu odblokować różne gdzieś tam pewne programy w nas, które, gdzie takie przeświadczenia, które sprawiają to, że wydaje nam się, że możemy mieć dużo pieniędzy, ale nasza podświadomość niestety mówi nam hola hola, nie? To jakby zostało ci wgrane, że pieniądze, nie wiem, są dla jakby...
Dla złodziei.
Tak, że jakby...
No że tak, jak tak, ktoś tak, zarobił, to nakradł.
Tak, dokładnie, na przykład tak jest. Jeszcze powiedziałeś taką ciekawą rzecz o tym biciu na twarz, to też było bardzo ciekawe, bo ja też spoglądając w ogóle na zawodników MMA, też miałem takie przeświadczenie, że jakby bierz taki cios z takiej rękawicy, jakby musi cholernie boleć, bo to jest tak, że dostajesz trochę na twarz, ale to tak jak też powiedziałeś, że no adrenalina robi swoje, nie? Bo ja też, jak też byłem dzieckiem i też oglądałem mecze rugby przez mojego ojca, to też miałem takie przeświadczenie, że jakby wejście na pewnej prędkości w drugiego zawodnika, który nie ma też żadnych ochraniaczy, to jest w ogóle, to jest prawie, wiesz, prawie samobójstwo, nie? Aż do momentu też, kiedy jak sam zacząłem grać, to rzeczywiście to się zmienia, bo jeśli jest adrenalina, to po prostu przestajesz to czuć. To jest jakaś w ogóle też jakaś magia, nie? Jakbyś zażył jakąś magiczną tabletkę, gdzie po prostu wychodzisz na mecz i czy tam do oktagonu i po prostu czuję się niezniszczalny, nawet jak dostaniesz, nie? Gdzieś tam
tak
jakiś cios.
Jak wcześniej rozmawialiśmy o tym właśnie blokadzie myśleniowej, to wydaje mi się, że nasz organizm jest bardzo sprawnym urządzeniem, które samo sobie poradzi, tylko my mu często przeszkadzamy. Blokady myśleniowe właśnie, jeżeli właściwie więcej musisz ich zdjąć, niż wgrać nowych myśli, nie? Niż więcej blokad zdjąć, żeby się rozwinąć. I tak chociażby właśnie z tą walką jest tak, że jak przychodzi dzień walki i odczuwasz ten stres już od samego rana właściwie, i bo ci się wydaje, że wiesz, to są myśli już takie naprawdę destrukcyjne, w związku z tym, że wiesz, nie, jakby nie masz siły, czujesz, że twoje mięśnie słabną, czujesz, że wiesz, coś tu jest nie tak, zaczynasz sobie wkręcać i tak dalej, bo jesteś w zupełnie innym środowisku. Rano się budzisz, jesteś w tym pokoju hotelowym i tak dalej. I wiesz, trudno ci jest to uświadomić, że jak ty wejdziesz do... Trudno sobie, wiesz, to uświadomić logicznie, że jak ty wejdziesz do tego oktagonu, to tam w twoim ciele zadziałają zupełnie inne, wiesz, hormony i w ogóle wyrzut różnych substancji, które... wiesz, będą chciały cię uratować z tej całej sytuacji. No i wiesz, często przez to, wiesz, dużo zawodników się spala na tym czekaniu na tą walkę, nie? Ale to też nie jest coś łatwego do wytłumaczenia i do zrozumienia sobie samemu. A, spokojnie, pójdę tam, to adrenalina zadziała i będzie wszystko okej. No nie. Niestety trochę jednak musisz czuć presję, trochę musisz, wiesz, to musi być taki miks tego wszystkiego, nie? Trochę strachu, trochę jakby takiej odwagi, trochę wszystkiego naraz, żeby to zadziałało. Nie możesz sobie tego racjonalnie wytłumaczyć przed tym. Więc jak, wiesz, ja też sobie nie staram się, wiesz, wytłumaczyć, nie, spokojnie, tam to zadziała, nie, mówię, no teraz się boję, no to się boję, no wiadomo, że niech ten strach będzie gdzieś tam z tyłu głowy.
Czyli podsumowując ten temat, lubisz dostawać pory już, czy nie?
Nie, nie lubię. Nie, nie lubię. Nie lubię, nie lubię.
A zdarzyło ci się dostać kiedyś łomot od sparring partnera? przed, mówię gdzieś tam o sytuacji przed jakimiś, przed, no przed walką gdzieś tam przy jakichś sparingach.
W jakim sensie łomot? Że no, zostałem znokautowany na przykład?
No tak, na przykład, że tak.
No tak, było takie sytuacje. No, przecież znokautowany. Ja nigdy nie byłem znokautowany w ten sposób, że zostałem ocięty, nie? Mm-hmm. Że ten, nawet na walce żadnej nie byłem na zasadzie. Po prostu mi nogi odcinało.
Okay.
Gdzieś tam ten cios, ja nawet wiem, że gdzieś tutaj za uchem kawałek jest takie miejsce, że jak tam dostaniesz cios, to bardzo łatwo nogi odcina. No więc zdarzało mi się to też na sparingach. Rzadko akurat to, ale zdarzało mi się.
A jak
poddania na, poddania na przykład też się zdarzały, no bo wiesz, no też ja staram się robić z bardzo mocnymi zawodnikami, więc przyjdziesz raz na trening, jesteś w gorszej dyspozycji i też już wiesz, ktoś cię podda kilka razy nawet.
Okay. A jak oni do ciebie podchodzą w ogóle na treningach? Bardziej jest tak, że się ciebie boją, czy chcą ci udowodnić, że mogą mierzyć się na równi z, wiesz, z zawodnikiem UFC?
Wiesz, nie wiem, jakie jest ich podejście. Ja widzę, że chcą się mierzyć na równi, po prostu chcą, może po prostu też chcą to wykorzystywać, że zrobią z zawodnikiem, który gdzieś tam, wiesz, jest wysoko w światowym rankingu, no i chcą też się sprawdzać na tym poziomie, więc kiedy sparujemy na treningach, to robią mocno ci młodsi zawodnicy, którzy gdzieś tam zaczynają. Ja też sparuję na przykład z Michałem Andryszakiem, a jak, szczerze mówiąc, Michał Andryszak, jak toczył pierwszą walkę, to ja dopiero byłem amatorem.
Okay.
Więc tak naprawdę on jest wiesz, bardziej, gdzieś tam ma ten status zawodnika bardziej doświadczonego u nas na treningach.
No tak, ja też nie mówię o sytuacjach, w których sparujesz powiedzmy, nie wiem, jak na polskie warunki z Jankiem Błachowiczem, tak? Bo gdzieś tam też to są, Janek Błachowicz jest w wadze średniej.
Nie, półciężkiej.
W sensie półciężkiej, tak, przepraszam, w sensie pomyliłem słowa. Jest wadze półciężkiej, więc no, tak, też jest inna sytuacja, jak sparujecie razem, bo to jest, bym się powiedział, że wtedy się na pewno krew leje, czy nie?
Nie, chyba. Sparujemy też dość mocno, ale ja... To też jest temat, wiesz, temat rzeka, nie? Rodzaj sparring partnera, że często jest tak, że właśnie, ja to widzę nawet czasami niektórych, wiesz, pierwszy raz z kimś sparuję, że on jest młodym zawodnikiem, który gdzieś tam gdzieś zaczyna i widzę, że chce mi pokazać, że ma duże ambicje sportowe i w tej walce. No i wiesz, no to mi w sumie nie przeszkadza, wiesz, dopóki ja trenuję też cały czas starając się, wiesz, wejść na ten najwyższy poziom na świecie, to okej, podejrzewam, że gdybym już przychodził na treningi jako gdzieś ktoś, kto kończy swoją karierę, to pewnie bym unikał takich sparring partnerów, bo łatwiej tam o kontuzję. Ale z takimi zawodnikami doświadczonymi jest łatwiej posparować. Jest więcej przewidywalności.
A więcej takich doświadczonych zawodników, z którymi możesz posparować, znajdziesz tutaj w Polsce, bo to też dużo wyjeżdżasz, dużo trenujesz też właśnie w tym Performance Institute UFC, czyli w takim centrum treningowo-badawczym w Las Vegas. Więc lepiej, może tak, może inaczej, lepiej pracuje ci się w Polsce, czy bardziej wolisz jednak Las Vegas i gdzieś tam będąc tam?
Mi się dobrze pracuje w Polsce. No Las Vegas pod względem tego instytutu, o którym wspomniałeś, jest fajne, bo tam masz, wiesz, dla zawodników jest wszystko od fizjoterapii po, nie wiem,
dietetyka. Wszystko jest free,
tak, diety, włącznie z tym, że gotują ci to, co gdzieś tam dietetyk nakazuje, przygotowanie takie motoryczne i bardzo duże zaplecze takiej odnowy biologicznej. Ale tam nie ma treningu, nikt nie prowadzi treningów dla zawodników, jakby takich, wiesz, MMA, tam możesz sobie przyjść z trenerem, jest też zaplecze mata, klatka i tak dalej. I to wszystko możesz sobie przywieźć i tam trenować. Ja trenowałem, miałem przygotowania w Stanach, jedne lepsze, drugie gorsze, ale uważam, że wiesz, w Ankosie mi się trenuje najlepiej i uważam, że ten klub, ja uważam, że wiesz, no, nie mogę wiesz, odpowiadać za każdego. Dla mnie jest to najlepszy klub na świecie, do którego mógłbym teraz pojechać.
To jest niesamowite, że z jednej strony no, mówisz o klubie w Polsce, z drugiej strony masz Performance Institute UFC, gdzie masz wszystko za darmo, opiekę najlepszych specjalistów, a zawodnicy z UFC, którzy też tam trenują.
No tak.
Są, więc to jest też ciekawe, że wybierasz tutaj jednak
ale,
to środowisko.
Ale właśnie to jest to, o czym rozmawialiśmy. No nie do końca, wiesz, jak nie trenujesz na tym poziomie, to nie do końca możesz sobie zdawać sprawę, to co jest najważniejsze dla zawodnika, nie? Możesz mieć naprawdę nie wiadomo jak zaplecze pod względem właśnie dietetyków tego i tak dalej, ale jak nie masz odpowiednich sparring partnerów i nie masz odpowiedniego trenera, no to może ci tego brakować, nie? Nie każdy Jasne. Zawodnik potrzebuje trenera, nie? Mhm. To żeby ten, ale ja uważam, że moja współpraca, wiesz, z Andrzejem Kosielskim bardzo dobrze się układa. Ja i mi się wydaje, że ja go dobrze rozumiem, to co on, wiesz, jaką on myśl tą szkoleniową przekazuje, w jaki sposób właśnie pod to, żeby wyszkolić zawodnika do sportu walki, nie? Bo podejrzewam, że nie wiem, pod piłkarzem byłby może gorszym trenerem, ale do sportu walki, wiesz, to jaką ma osobowość swoją, jest bardzo, bardzo dobrym trenerem. No i ma bardzo dużą wiedzę, ale ma taką wiedzę typowo praktyczną. Nie ma takich, wiesz, jakichś takich rzeczy, które wie, co się sprawdza, a co nie.
Jasne. A ile razy dziennie tam ty trenujesz, albo też tutaj w Polsce? Masz dwie jednostki, czy raczej jest tak, że...
To zależy kiedy. To nie mam tak ustalonych, ile muszę jednostek zrobić.
Okej, ale ja mówię bardziej tak, ile sam sobie, jaki sam sobie narzucasz reżim taki treningowy, bardziej pod kątem tego, trzeba to robić, ile i w jakiej częstotliwości, żeby być na takim poziomie.
To jest właśnie pytanie, które ja też musiałem, wiesz, przez lata odpowiadałem na nie, ile trzeba jednostek w tygodniu zrobić, a potem musiałem jednak je zmienić, odpowiedź na to pytanie, bo chodzi o to, jakie jednostki robisz. Ty możesz przyjść na trening i sobie, wiesz, pobujać tam trochę, popykać w tarczę i tak dalej, możesz zrobić trzy takie jednostki, ale jak przyjdziesz na, nie wiem, mocny trening zapaśniczy, jeszcze coś tam dorobisz po tym treningu, no to zrobisz, nie wiem, jedną taką jednostkę dziennie i na drugi dzień jesteś już mocno zmęczony, więc nie ma czegoś takiego. Wydaje mi się, że treningi w Ankosie są mocne dosyć. Każdy, kto tam przyjeżdża nawet na chwilę, żeby sobie posparować, podciągnąć swoje umiejętności, to powie, że te treningi w Ankosie są bardzo mocne i wydaje mi się, że takie, nie wiem, w przygotowaniach do walki 7-8 jednostek w tygodniu.
Okej, czyli raczej nie masz tak, że ustalasz sobie taki reżim w postaci...
Ty nie jesteś w stanie tego ustalić. Wiesz, jaki to jest, ja ci powiem, jaki to jest problem z ustaleniem tego. Jeżeli sobie ustalisz, że 10 jednostek chcesz zrobić w tym tygodniu, no to zaczniesz ten trening już wolno. Wiesz, ten tydzień zaczniesz już wolno,
ciekawe,
bo się będziesz bał końcówki, że z tym nie poradzisz. Zwłaszcza jak już masz doświadczenie z poprzednich tygodni. Mm-hmm. Bo jak zaczynasz pierwszy raz, pierwszy tydzień w ten sposób sobie ustaliłeś, to okej, to zaczniesz go mocno i dopiero w połowie tygodnia pomyślisz, że przeszacowałeś ilość treningów na ten tydzień. A ja nie chcę właśnie w ten sposób ustalać, bo chcę iść na trening, zrobić go w pełni, wiesz, taki, jaki chcę, mocny. Jak po, nie wiem, 3-4 treningach ja poczuję, że mój organizm, wiesz, wstanę rano i poczuję, że jest bardzo zmęczony, to sobie przerwę. Po prostu pójdę wieczorem. Zwłaszcza teraz, wiesz, ja już mam 38 lat, trochę czuję, że wolniej się mój organizm regeneruje, więc zwracam na to uwagę.
Okej, to jakby taki pułap energetyczny, nie? Do jakiego momentu jesteś w stanie zrobić treningi, żeby nie dojść do takiego momentu, w którym jesteś przetrenowany. Nie? Myślę, że to jest bardzo związane z trochę z takim, nie wiem jak ty na to masz wizję, ale z takim trochę uzależnieniem od sportu. Bo ja też tak mam, że trenuję, powiedzmy sam robię, 3 razy w tygodniu robię 2 jednostki dziennie i to jest tak, że po jakichś 3-4 tygodniach, wiem, że jeśli te sesje są intensywne, czuję, że już zaczynam być coraz słabszy. Nie? Czuję, że jakieś pewne osłabienie, tu już jestem taki bardziej osobiały, wolniej myślę, ziewam w ciągu dnia i czuję, że dochodzi do mnie to taki moment, że okej, wiem, że jeśli zrobię 1-2 treningi więcej, to weźmiemy jakieś osłabienie. Osłabienie wiąże się z, nie wiem, z jakąś infekcją, przeziębieniem, bo przeziębienie to jest po prostu oznaka tego, że po prostu musisz sobie zrobić przerwę, nie? Przy takiej objętości. Więc to jest trochę, jakby ja zawsze robię tą przerwę, albo mówię sobie, dobra, zrobię jeszcze jeden trening i potem zrobię sobie przerwę. I przeważnie mam tak, że ja wiem, że już zrobię jeszcze jeden ten trening i potem mnie coś łapie, bo wiem, że to już jest trochę za dużo. Bo z jednej strony jakby też zwracam uwagę w bardzo dużym stopniu na swój wydatek energetyczny, gdzie są moje pułapy, ale z drugiej strony jest coś takiego, że jesteś uzależniony od tych, wiesz, endorfin, dopaminy, nie?
No a jak trening robisz?
Ja robię różne, biegowe, interwałowe, rugby, crossfit, podnoszenie ciężarów.
Okay.
Takie jakby gdzieś tam bardziej się przygotowuję pod rugby, nie? Ale rugby też jest, wiąże się z tym, że jesteś w pewien sposób trochę taki, musisz być skończonym atletą, czyli jakby jest, tutaj jest szybkość, jest wytrzymałość, jest
siła. A jesteś w stanie, idąc na trening, przewidzieć obciążenie tych treningów? Dobrze?
W pewien sposób, to znaczy jakby robię to sam, tak, więc jakby też pracuję z grupą, trochę tak jak ty, że robisz gdzieś trening w Ankosie, pracujesz gdzieś tam z różnymi zawodnikami, tak samo robię trening grupowy, powiedzmy, czy to jest rugby, czy to jest też crossfit, gdzie w pewien sposób mam ustalone odgórnie wytyczne, no ale powiedzmy druga sesja zależy już ode mnie, a druga sesja jest związana bezpośrednio z tym, jak przebiegała pierwsza, ale wtedy ją gdzieś tam sobie manewruję, mam możliwość, powiedzmy, manewrowania tylko drugą sesją, nie?
Okej. Okay. No bo ja też podchodzę w sensie, że pytam dlatego, że wiesz, no treningi na przykład na siłowni jesteś w stanie przewidzieć to obciążenie, bo już robiłeś je wcześniej i wiesz mniej więcej ile będzie. No to jeżeli chodzi o treningi sportu walki, to jest trudniej trochę, bo czasami pójdziesz na trening i na przykład jest dzień sparingowy, ale sparing partnerów będzie mniej, albo będą, wiesz, jacyś słabsi, więc możesz zrobić różniejszy trening czasami, a przyjdziesz i okaże się, że dzisiaj, wiesz, ta obfitość tych sparing partnerów mocnych jest duża, no a ty nie chcesz, wiesz, nie chcesz dawać się obijać, tak czy siak, bo to jest zawsze jakaś taka ambicja, nie wychodzisz na sparing, nie chcesz zrobić swojemu sparring partnerowi krzywdy, ale nie chcesz, wiesz, też przegrać tego sparingu, więc obciążysz się jeszcze bardziej i przez to jest trudno ustalić do końca, ile ty jesteś w stanie na początku tygodnia, ile ty w tym tygodniu zrobisz tych treningów. Wydaje mi się, że też przez lata ja udało mi się, wiesz, wypracować taki system, gdzie ja potrafię gdzieś tam rozpoznać symptomy płynące z mojego ciała i je skonfrontować z tym, czy lenistwo mi się wkrada. Rozumiesz? Bo czasami możesz wstać, możesz nie robić treningu i wstać rano i czuć się zmęczony, nie? I ja wtedy staram się przewidzieć, czy mój organizm jest zmęczony, czy lenistwo gdzieś tam w głowie mi się pojawiło. To wtedy, jak uważam, że lenistwo, to idę na trening, tak czy siak. Można to zmierzyć, to jest mierzalne nawet, nie? Są różne takie te, chociażby korzystam z tego, z Aory i ona tam pokazuje tą HRV chociażby i też częstotliwość tych bicia serca. Jak jest podniesiony już za dużo, no to wiesz, że jesteś mocno obciążony. Ale chociażby nie doszliśmy jeszcze do tego, nie wiem, czy będziemy, to jest trening oddechowy. Im mniej jesteś w stanie na przykład wytrzymać na bezdechu, z rana samego jest taki test. Wstajesz rano, siadasz, chwilę odpoczywasz i robisz sobie, zatykasz usta i jeżeli... I zwykle...
Ale zwykle, bez wcześniejszej hiperwentylacji.
Bez. I zwykle jesteś w stanie wytrzymać tyle samo. Jak organizm zaczyna coś się z nim dziać za mocno, to ci się zmniejsza ta ilość tych sekund, ile jakiś stanie
wytrzymać. To ciekawe bardzo, to ciekawe. Ja mówię też mówiłem o tym uzależnieniu pod takim kątem, że nawet jak, wiesz, jesteś trochę w takim stanie, że nawet jak coś cię bierze, zaczynasz chorować albo jesteś po prostu przeciążony, to nie wiem, czy też masz taki stan, że po prostu w takie dni odliczasz sobie, ile jednostek, powiedzmy, ile treningów jakby nie mogłeś zrobić i potem sobie mówisz to, że okej, dobra, jeśli tutaj nie mogę trenować przez 4 dni, to ominąłem, powiedzmy, nie wiem, 7 jednostek i potem je wrzucasz w kolejny tydzień i potem jakby trochę ta machina się nakręca, że potem znów jakby...
W kolejnym tygodniu jest jeszcze
tak,
gorzej.
Tak, chcesz szybko nadrobić to, co straciłeś w tych przygotowaniach i jakby i tym sposobem dwukrotnie szybciej dochodzisz znów do tego przetrenowania, gdzie wpadasz trochę w takie koło, że... No dla mnie to jest też taki bardzo ciekawy case. No,
ale wydaje mi się, że nie możesz zrobić treningów na zapas.
No nie, ale jakby wiesz, trochę chora głowa już trochę zaczyna z tym pracować. Pracować, że kurwa, ale wiesz, opuściłem 4 dni, jak to wiesz, i to wchodzi, że...
Tak, ale ja też wpadałem w te pułapki, że kiedyś sobie robiłem tę ilość jednostek w tygodniu, jakie muszę zrobić treningowych i jak mi się ich nie udawało, to starałem się je przerzucać na kolejny tydzień, jak te darmowe minuty
tak,
kiedyś.
Ale to niestety tak nie działa, tak jak mówisz, no nie da się na zapas, tak samo wiesz, no wiadomo, że chciałbyś wziąć wszystkie suplementy najlepiej jednego dnia, żeby nie brać ich co tydzień, żeby nie musieć pamiętać, żeby nie brać ich codziennie, żeby nie musieć pamiętać, że tutaj po posiłku musisz wziąć, nie wiem, witaminę D3 z K2, a tutaj po jakimś białkowo-tłuszczowym innym wziąć to. Więc no wiadomo, no, tego się nie da nadrobić, to jest...
Wiesz co, ja mam jeszcze inne podejście do tego, że jeżeli twierdzisz, że to ci, że to wszystko jest, zaczyna się właśnie od głowy. Jeżeli twierdzisz, że to ci przyniesie korzyść, to ci pewnie przyniesie. A jeżeli ty się z tym męczysz, na przykład jakby ktoś ci mówił, że musisz zrobić tyle to jednostek, no i ty się z tym męczysz, to będzie coraz gorzej, nie? Z tygodnia na tydzień będą ci się te treningi odkładały, będziesz starał się nadrobić i w głowie jeszcze będziesz cały czas czuł taką depresję, że nie możesz nadgonić tego programu. Ale jeżeli ty w sobie wierzysz, że to ci pomoże, no to pójdziesz na te treningi jeszcze i nadgonisz, nie? Więc i tak jest z każdym aspektem sportu, bo teraz w sporcie w dzisiejszych czasach jest mnóstwo rzeczy, które możesz dołożyć. Diety, suplementacja, jakaś odnowa biologiczna, a ta odnowa biologiczna wiąże się z tym, że możesz, nie wiem, chodzić na sauny, na zimne kąpiele, na nie wiem, światło podczerwone i tak dalej, nie? Mnóstwo tego. Trening mentalny i tak dalej, nie? Nie jesteś w stanie wdrożyć wszystkiego, co aktualnie świat wymyślił. Ale jeżeli ty uważasz, że teraz w danym okresie pomaga ci najbardziej dieta wysokobiałkowa albo wysokowęglowodanowa, to ci ona pomoże jeszcze bardziej, nie?
Tak.
Wiesz, o co mi chodzi z takim mentalem, pewnie, nastawieniem do tego. A jeżeli robisz coś, a uważasz, że no robię to, bo mi kazali, ale nie czuję po tym, no to ci nie przyniesie i tak.
To jest też ciekawe, że ciało podąża za tym nastawieniem, które masz w głowie, nie?
Tak.
Jeśli czujesz, że będziesz zawalony.
Bo jeszcze jest tak, że musisz coś robić w przygotowania do tej walki. A zdarzało się tak, wiesz, teoretycznie musisz coś robić, bo zdarzało się tak, że ludzie brali walki bez wyprzedzenia i wygrywali. Nie przygotowywali się. Więc teoretycznie, wiesz, ta teoria nie sprawdza się, że musisz się przygotowywać. Musisz wygrać walkę, nie?
Jestem jeszcze ciekawy o tym urządzeniu. Chciałem cię zagadać, co masz na palcu. Ja w sensie to znam, to urządzenie Aura Ring, tak to się nazywa. To jest ciekawe. Ja kiedyś miałem nad tym taki mały proces z tym, czy to rzeczywiście jest przydatne, bo też bardzo ciekawią mnie różne takie nowinki. Ciężko powiedzieć, czy to są nowinki, bardziej takie różne. Też jestem facetem, też lubię gadżety w pewien sposób i to mnie też w jakiś sposób zainteresowało, ale jednak wygrała tutaj u mnie taka dusza, że nie czujesz, że to jest w pewien sposób trochę takie wynaturzenie i wszystkie odpowiedzi, które daje ci to, co masz na palcu, są w tobie, tylko dla nas jest to niebywała sztuka, żeby dojść do tego. To jak nasze ciało, bo to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, to, że robimy sobie przerwę jakąś, tak? Czy jakby nasze, wiesz, dni przerwy od treningów są uzależnione od tego, jakie ciało daje nam sygnały. I to pytanie, czy my naprawdę potrzebujemy jakiejś, wiesz, aplikacji w telefonie, która nam będzie zliczała wszystko i mówiła, weź to jest dobre dla ciebie, to czy to. Ja też na przykład u mnie też rodzina raczej nie jest rodziną, która gdzieś tam chodzi po lekarzach, tylko jakby też uważam, że większość odpowiedzi mamy w sobie i my najlepiej wiemy, czego potrzebuje nasze ciało, co musimy zrobić w danej chwili, tylko największa sztuka to jest właśnie do tego dotrzeć. Nie? Pytanie, jak ty podchodzisz do tego?
Podchodzę w podobny sposób co twój. Ja po prostu UFC miało kiedyś podpisany kontrakt z nimi i rozdawali to zawodnikom.
Dobra, to jest uspokojenie.
Tak, więc bo to urządzenie chyba kosztuje $400.
To jest bardzo tak.
Tak, i ja bym nie kupił takiego urządzenia, bo też sam do końca nie wiem, na ile jest wiarygodny, bo nie próbowałem innych urządzeń. Nie? Może bym założył inne i tam by się okazało, że jednak się dzisiaj wyspałem, a ten mi mówi, że się nie wyspałem.
Tak.
Więc
to też działa ta autosugestia, prawda? Jakby włączasz, masz, nie wiem, są też osoby, które mierzą to jakby, wiesz, aplikacje w telefonie, trzymasz blisko, trzymasz telefon, który promieniuje blisko ucha, żeby telefon ci sprawdził jakość twojego snu, potem ty to analizujesz. Ja mówię, okej, gdzie jest normalne życie, gdzie jest, wiesz, no jakby, jeśli jesteś połączony z naturą, jakby blisko siebie, to tak naprawdę czujesz, że jesteś trochę wolny od takich rzeczy, nie? Że wszystko, znaczy to jest w pewien sposób taki może pusty frazes, albo często używane, że wszystko jest w tobie, ale to jest tak, że no, wszystko jest w tobie. Każda odpowiedź na każde pytanie, które cię nurtuje, finalnie jest w tobie. Jeśli też w życiu w ogóle też dochodzisz do pewnych takich momentów, że po prostu jeśli doświadczasz życia w pełni, w głębokim kontakcie ze sobą, to już nawet w pewien sposób książki od ciebie dochodzą, bo książki to jest kolejna jakaś inna wizja na życie, na ciebie, gdzie ktoś ci też w pewien sposób wdrukowuje to, co masz myśleć na swój temat, a jeśli jesteś blisko ze sobą, to po prostu jesteś od tego wolny w pewien sposób.
No to prawda, to jest jakby też, zgadzam się z twoją wizją, chociaż jak już tak, wiesz, ona też jest dość trudna do wprowadzenia w życie, nie? To nie jest tak, że komuś powiesz, słuchaj swojego ciała, wiesz, to ja też uważam, że ten nasz mózg, ten świadomy, to jest takie urządzenie, które trzeba trochę hakować samemu, próbować je zhakować, bo na takim, nie chcemy nawet cokolwiek zmienić w życiu, to na takim poziomie świadomym ciężko jest to zmienić. Chociaż jeżeli mówię o takich negatywnych rzeczach, chcesz na przykład, nie wiem, zmienić swój styl życia, nie? To właśnie ten, już masz wgrany ten program tak bardzo, że nawet jak coś zmienisz na dzień lub dwa, no to potem i tak wrócisz do starych zachowań. Więc wiesz, to na każdego zadziała coś innego. Ja też nie jestem fanem tych urządzeń, ogólnie jestem fanem urządzeń, ale UFC w ogóle, wiesz, wcześniej, jak ja tam pierwszy raz się pojawiłem, to oni jeszcze inne mieli urządzenie, które w ogóle ja codziennie rano robiłem sobie EKG. Dostałem to do domu i oni to wysyłało do nich te informacje i tam był facet, który to codziennie sprawdzał, analizował i sprawdzał, jaki trening, czy jesteś przetrenowany, jaki jest twój stan organizmu i tak dalej. No i potem dali nam to i wiesz, no to jest po prostu, wiesz, warto takie rzeczy spróbować, żeby sobie ocenić do końca, wiesz, to tak samo jak wcześniej mówiłem, że spróbujesz różnych rzeczy, czasami niektóre z nich się okażą bezużyteczne, ale musisz próbować różnych rzeczy, bo sam siedząc, wiesz, sobie no nie nauczysz się, chociażby nawet w dzisiejszych czasach ciężko jest właśnie złapać ten kontakt z naturą, nie? Bo świat rzuca ci takie możliwości, żeby nie mieć kontaktu, żeby lepiej właśnie żyć w tym wirtualnym świecie i tak dalej. Więc wiesz, jeżeli chcesz coś zmienić i chcieć mieć ten kontakt z naturą, to musisz jednak ten umysł w jakikolwiek sposób zhakować, nie? Doświadczać różnych rzeczy, nawet tych związanych z technologią, chociaż za jakiś czas powiesz, że to jest złe, ale musisz kupić, nie wiem, kolejny telefon, żeby pomyśleć sobie, że ten telefon już nie jest potrzebny, taki nowy, tylko wcześniejszy mi wystarczał, nie?
Dokładnie, to jest dla większości osób wskazówka, słuchaj swojego ciała, to jest pewnego rodzaju pusty frazes, który nic im nie mówi, dlatego że ludzie w większości są tak oderwani od swojej esencji, swojej istoty, są tak w pewien sposób przebodźcowani. Nie tyle nawet różnymi urządzeniami, social mediami, ale przede wszystkim są przebodźcowani własną głową, natłokiem myśli. To, że nawet kiedyś gdzieś tam były badania, że człowiek w ciągu tam 30-40 lat zwiększył liczbę swoich myśli tam o kilkadziesiąt tysięcy w ciągu dnia, że kiedyś będąc, powiedzmy, nie wiem, pracując na roli, robiąc proste rzeczy, gotując, jakby myślałeś po prostu, byłeś tu i teraz i twoja głowa była czystsza, była wyciszona, nie była przebodźcowana aplikacjami, też nie miała tyle różnych, wiesz, konfliktów, bodźców, o których musiała, wiesz, reagować, nie? Wystarczy, że gdzieś tam jesteś też w jakimś miejscu, czy nawet będąc osobą, powiedzmy, wiesz, wysokoproduktywną, wiesz, jesteś w presji, że masz tu taki task, taki, tutaj musisz zadzwonić, aplikacja, wiesz, natłok tych myśli nie pozwala ci wyłączyć tego myślenia, dotrzeć do swojej esencji, to, co jest między jedną myślą a drugą, tam dostrzec przez, dla większości osób może to być niezrozumiałe, co ja teraz mówię, ale kiedy dojdziemy do swojego takiego jestestwa, połączeniu ze swoją duszą, tam mamy odpowiedzi na te pytania, w momencie kiedy wyłączymy umysł i dojdziemy w różne takie magiczne miejsca w sobie, więc jakby ja też to rozumiem, że dla większości ludzi po prostu taka wskazówka może być niezrozumiała, ale to jest gdzieś tam bardzo ciekawe. Powiedziałeś o tych...
Ale
No,
jeszcze
tak, okej, dobra, dobra.
no to wiesz, no to wiadomo, że rzeczy, o których mówisz, to no jest tak, wiesz, dążenie do tej duchowej naszej natury, tak? Czyli chociażby, nie wiem, medytacja, czy różne inne tego typu rzeczy, ale wiesz, no trudno jest ludzi do tego przekonać, nie? Bardzo, bardzo trudno. I wiesz, no świat teraz pędzi w innym totalnie kierunku. I fajne jest to, że możesz, wiesz, że jeżeli masz świadomość tych rzeczy, że fajnie, że możesz sobie ten świat zatrzymać, nie? Że możesz sobie właśnie, nie wiem, nawet prostym pójściem do lasu, nie? I tak dalej, bez niczego ten świat na dużo zatrzymać. I wiesz, mi się wydaje, że ja też to w jakiś sposób robię. I często mam kontakt z tą właśnie naszą, z moją tą wewnętrzną naturą, ale to też, wiesz, to nie jest też temat przeze mnie już na tyle dobrze zgłębiony, że jestem w stanie o tym, wiesz, teraz opowiedzieć jakby, nie? Wiesz, o co mi chodzi? Żeby komuś to w taki sposób przedstawić, żeby to mądrze zabrzmiało w ogóle, nie?
Jasne.
Wiesz, o co mi chodzi? Ja, chociaż ja bardzo rozumiem, o czym ty mówisz, okay. Nie? Chociażby ja jestem częstym uczestnikiem obozów Maćka Szyszki i Rafała Wilka, którzy bardzo mocno się na tym skupiają, nie? Żeby wrócić właśnie do tych, do tego naszego stylu życia sprzed wielu lat, gdzie nie było tych wszystkich bodźców, nie było tych rzeczy, o których, wiesz, tych wszystkich myśli w naszej głowie, tylko właśnie ten kontakt z naturą był dużo bliższy.
No i ta obecność tu i teraz, prawda?
Ta obecność,
tak. Wracając do tematu. Byłeś na tym, to się nazywał postdopaminowy, prawda? To, co
też,
byłeś
tak.
Na tym.
Tak.
Na czym to polegało, powiedz?
No to jest obóz, który ma różne formy. Czasami jest dwudniowy, najdłuższy jest chyba siedmiodniowy i polega głównie na tym, że odstawia się wszystkie urządzenia, trzeba oddać telefon. Co już czasami, no ja byłem 4 razy, różne rzeczy obserwowałem, co już czasami powoduje, że niektórzy wyjeżdżają. I trzeba oddać telefon. Normowany jest ten cykl dobowy, jest też głodówka jakaś tam i znormowany ten cykl dobowy poprzez fakt, że idzie się, wiesz, nie świeci się tym światłem niebieskim chociażby po zmroku, zależy w jakim okresie to jest, nie? Bo jeżeli to jest latem, no to się idzie po prostu spać, jak już się robi ciemno, a wstaje się tam właśnie o piątej rano. Jest właśnie dużo treningu oddechowego, jest dużo wiedzy związanej z tym, jak aktualnie świat stworzony, wiesz, ten technologiczny świat wpływa na nas, wpływa na nasze organizmy i dlaczego powoduje nasz aktualny stan, wiesz, może nie nasz, że wszystkich, ale u wielu osób ten kiepski stan psychiczny i dlaczego czujemy się w ten sposób.
Czyli ten post był tylko gdzieś tam objęty tą technologiczną sferą, jeśli chodzi o ujęcie dopaminy? Czyli po prostu oddawałeś się telefony i były jeszcze jakieś inne...
Post, jeszcze był post jedzeniu, nie?
A, post jedzeniu,
no,
okej.
Okay.
Co coś jeszcze?
Wiesz, no te treningi takie, wiesz, oddechowe, adaptacja do zimna adaptacja, chociażby okay. I tak dalej. No, czyli taka właśnie...
Okay.
Takie wprowadzenie tego umysłu właśnie w bycie tu i teraz, nie?
Jasne.
Te treningi oddechowe, bo Maciek jest też specjalistą, jest dużo, jest sporo z diety, bo Rafał Wilk jest dietetykiem klinicznym, ale też jest sporo takich właśnie lifehacków życiowych.
Jasne. Tak mi się przypomniało, jak niedawno też byłem w Peru na takim wyjeździe, takim dwutygodniowym, gdzie pracowałem z różną taką medycyną dżungli, bobinsana, ayahuasca, różne takie rzeczy. I też byłem właśnie 2 tygodnie w środku dżungli w Amazonii. I też jakby gdzieś tam telefon to był trochę, bym powiedział, najmniejszy taki...
problem, że musisz go odstawić.
Taki syndrom... Tak? Głodu, który mi towarzyszył, bo też nie dochodziło do mnie też różne sytuacje, w których jesteśmy też uzależnieni od dopaminy w kwestiach, powiedzmy, nawet rozmowy z innymi ludźmi, czy nawet czytanie książek. To jest też w pewien sposób taka ucieczka myśli, dostarczanie sobie różnych bodźców, bo czytając książkę też masz różne jakieś, żyjesz jakąś historią, masz jakiś efekt wow, wzbudza często w sobie emocje, strach. Jedzenie, prawda? To czy jedzenie jest, jesteś na diecie, to czy jedzenie w ogóle jest, wiesz, słone, słodkie, gorzkie, daje ci to różnych takich, wiesz, bodźców do w ogóle twoich kubków smakowych, nie? W momencie, kiedy wszystkiego tego się pozbywasz, ja byłem w takim miejscu, w którym byłem całkowicie pozbawiony wszystkiego, co miałem. Jedyne, co miałem ze sobą przez 2 tygodnie, to była szczoteczka do zębów. Nie miałem dostępu do niczego, więc to jest rzeczywiście moment, w którym raz, że po prostu możesz zobaczyć w ogóle rzeczy, których w normalnym trybie życia nigdy byś nie dostrzegł. Nie? To jakby w sensie też to doświadczenie, które miałeś, no to jest raz, że to są wglądy, dwa, że jest niesamowite docenienie potem tego, co miejsca, w którym jesteśmy.
Ile czasu byłeś?
W sumie byłem 3 tygodnie, ale w tym miejscu w dżungli byłem 2 tygodnie i pamiętam, że to jest też niesamowite też wyzwanie, żeby będąc przez 2 tygodnie bez żadnego kontaktu z nikim ani z niczym, z żadnym człowiekiem, nie wypowiadając nawet jednego słowa, jakby cel tego to, znaczy cel, po prostu istota to jest po prostu wgląd w siebie głębszy, nie? Taki, którego właśnie nie możemy. Często jesteśmy od niego tak mocno oderwani w świecie zapędzonym przez w takiej zachodniej cywilizacji, gdzie jesteśmy cały czas w tym pędzie i w takim trybie high performance, że o pewnych rzeczach nie jesteśmy w stanie w ogóle ich zobaczyć, nie?
No tak, to jest ciekawa sprawa i pewnie moim kolejnym etapem będzie właśnie doświadczyć coś takiego, ale wiesz, to też jest, wydaje mi się, że w dążeniu do tego też są jakieś tam poziomy, nie? I nie jesteś w stanie zaaplikować już takiej wycieczki ludziom, którzy totalnie się nie interesują, jakby wiesz, jakąś alternatywną tą. No właściwie ta, nie wiem, która rzeczywistość jest alternatywna, ale wiesz, chodzi mi, w ogóle nie zauważają tego, wiesz, tego pędzenia w przepaść, nie? Tylko, ale i to, więc musisz zacząć dla nich od czegoś mniejszego, nie? Żeby to jednak, tak z tymi książkami, nie? Że te blokady myśleniowe muszą się zdejmować powoli, bo jakbyś komuś zaaplikował coś takiego, kto nigdy, wiesz, nie miał w ogóle styczności z czymś podobnym, mniej intensywnym, no to pewnie by, no nie wytrzymałby, na pewno by nie wytrzymał, zwariowałby, podejrzewam jeszcze.
Tak, no tak jak na, też na twoim wyjeździe były osoby, które wyjeżdżały po pierwszym dniu, tak samo.
Tak.
Tutaj też osoby po 3, 4, 5 dniach, ja też sam miałem kryzys po 10 dniach, mówię, już nie wytrzymam, bo to jest naprawdę dużo takie też obciążenie, duża praca, nie? Gdzie, i to rzeczywiście jest tak, że...
Że miałeś kryzys, że myślałeś, że nie wytrzymasz?
Tak, myślę, no jak miałem 10 dnia, miałem taki moment, że, znaczy przeszło mi przez głowę, że po prostu już nie wytrzymam, że chcę wyjechać, bo byłem tak, miałem po jakichś różnych procesach, już byłem mocno poorany różnymi gdzieś tam programami, które gdzieś tam musiałem w sobie odgrzebać i się z nimi zmierzyć. I to jest też taki bardzo emocjonalny proces, w którym dużo, dużo ci rzeczy wybija. Nie? Dużo gdzieś tam rzeczy, które gdzieś tam pochowałeś przez dziesiątek lat w swoim życiu. Jakieś, wiesz, relacje z ojcem, relacje z matką, różne sytuacje kryzysowe, powiedzmy, traumatyczne w życiu, których doświadczyłeś, powiedzmy, będąc w takim, wiesz, okresie jakimś formatywnym, będąc dzieckiem. Nagle zaczynasz, to się wszystko, wiesz, wybija, zaczynasz przechodzić przez różne sytuacje, że i wiesz, jakby odkrywasz, jak duży impet miały takie z pozoru małe doświadczenie. Wiesz, nawet jak, nie wiem, rodzice przyjeżdżali po ciebie jako ostatniego, powiedzmy, do przedszkola, nie? Jakby zaczynasz odkrywać w ogóle, jak wpływało to na twój poziom, twojej samooceny, poczucie ważności dla nich, nie? I gdzieś tam zaczynasz to rozkładać trochę na czynniki pierwsze i jakby, wiesz, praca z takimi różnymi programami, które ci gdzieś tam utkwiły w podświadomości, powoduje też to, że no, robi się trochę w głowie, wiesz, takie szambo, nie? Które wybija i musisz się z tym, wiesz, wziąć to na klatę, nie? I po prostu się z tym zmierzyć.
No, mi to bardzo, bardzo intensywnie, nie? Ja mogę tylko z doświadczenia tego 7-dniowego obozu, nie? Gdzie sam ten, ja wtedy zrobiłem też te 7 dni głodówki, nie? Chociażby. I zarówno od technologii, jak i od jedzenia. to wiesz, potrafię sobie teraz przypomnieć, jak te dni przebiegały i jak te, wiesz, ta świadomość w głowie się zmieniała, jak się zdejmowały właśnie te różne rzeczy i tam się odkrywały, więc podejrzewam, że przy takiej intensywności, jaką ty miałeś, no to jestem w stanie sobie wyobrazić, do jakiego poziomu się tam dochodzi, nie?
Tak, ale to jest proces, prawda? Więc tak jak mówisz, small steps.
Tak, no właśnie, że to ktoś musi zacząć od jakiegoś tam poziomu, nie? Że ten, że dalej jak będzie poszukiwał, to wcześniej też o tym rozmawialiśmy, nie? Że jak do czegoś dążysz, to będziesz znajdował po kolei te kroki, nie rzucisz się od razu na głęboką wodę, nie?
Tak.
Tylko będziesz znajdował po kolei, jeżeli przekazujesz swoją energię, swojego umysłu w to, żeby dojść do jakiegoś miejsca w świecie, że czujesz, że ten aktualny świat ci przeszkadza, i że chcesz go zmienić, to w końcu je znajdziesz. One jakby gdzieś tam do ciebie dojdą, nie?
Dokładnie. Jeśli wysyłasz do Krzyż Świata zapytanie, ona ci daje odpowiedź, prawda? Więc jakby prędzej czy później to dostajesz. A jeśli chodzi o te drogi oddechowe jeszcze, porozmawialiśmy, znaczy drogi oddechowe, o te techniki ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia oddechowe. Z jakich technik oddechowych też korzystasz? Może, nie wiem, czy to jest, masz to w postaci takiego nawyku, czy raczej robisz to okresowo w momentach, nie wiem, czy przetrenowania, czy bardziej, żeby się pobudzić, jak to wygląda u ciebie w tym
temacie? Jest mnóstwo technik oddechowych i ja robię sporo, nie? No właśnie, nawet w moim arsenale już jest, korzystam nawet na co dzień i korzystam chociażby z takiej. Pierwszym najprostszym, który każdy sobie może wyobrazić, że jest działający, no to jest jakby wzmacnianie tych mięśni oddechowych, nie? Czyli przepony, po to, żeby ona się wzmocniła jako mięsień, wiesz, bo ona też odpowiada za tą stabilizację tego ciała, za to, że jak w pewnym momencie jesteś już mocno zmęczony, no to ona przestaje pracować, nie? Więc to, jeżeli ona jest mocniejsza, no to zmęczenie przychodzi później. Następnym tym jest zwiększenie tolerancji na dwutlenek węgla, nie? Czyli że jak pracujemy, że wiesz, większość osób myśli, że dusimy się dlatego, że nie mamy tlenu, a chodzi o to, że jest tam, wiesz, sporo dwutlenku węgla w organizmie, które mięśnie pracujące wyprodukowały i on nas, wiesz, jakiś tam receptor w naszej mózgu pobudza i każe nam zrobić kolejny wdech, więc im lepiej wypracujemy sobie, wiesz, tą tolerancję na ten dwutlenek węgla, tym też to zmęczenie będziemy w stanie opóźnić. To jest taki, wiesz, tylko z tym właśnie jest związanych sporo ćwiczeń, nie? Jak chociażby właśnie powolne oddychanie i takie poczucie, że brakuje ci trochę tego tlenu, nie? I relaksowanie się w tym stanie, nie? Żeby twój mózg myślał, że to jest naturalny dla ciebie stan, że wszystko jest dobrze i tak dalej. Jest ćwiczenie, na przykład te treningi oddechowe robię ze sprzętem Maćka Szyszki, który stworzył, nie? Chociażby do ust
taka tubka do buzi,
airflow,
jak się nazywa?
Airflow. I przez to oddychasz, możesz sobie tam ustawić.
Tu pracujesz właśnie nad tym mięśniem przepony, tak?
Tak. Jest teraz nowe urządzenie, które stworzył, które się aplikuje do nosa, nie? Bo najważniejszą zasadą, jak zaczynasz współpracować z kimś, kto jest trenerem jakby oddechu, to ci powie, że musisz oddychać przez nos. Cały czas. Jak najwięcej, nawet w trakcie treningu, a już w ogóle, wiesz, podczas snu chociażby, czyli zaklejanie ust. O, to jest następna.
Wiesz, kiedyś oglądałem taką sesję z Wim Hofa live z jakiegoś warsztatu w Karpaczu, nie wiem, gdzie w którym to miejscu.
Chyba w Przysiece.
To jest koło Karpacza w ogóle, tak, koło Karpacza. I ktoś się go zapytał, bo w tej metodzie Wim Hofa jest tak, że możesz oddychać albo przez nos, albo przez usta. Ale w sumie nie ma gdzieś tam większej różnicy, bo jakby cel to jest hiperwentylacja. I ktoś się zapytał, Wim, czy mamy oddychać nosem,
czy ustami?
A Wim powiedział, dla mnie możesz oddychać nawet dupą, ważne, żebyś oddychał. To jest tak, że po prostu musisz się zhiperwentylować, nie? Więc jakby, ale to rzeczywiście jest tak. Nawet ta metoda butejki, prawda? To jest jakby w czynnym ruchu, to jest właśnie.
Tak. No to jest właśnie kolejna.
I w ogóle prawidłowe oddychanie powinno być przez.
Przez nos.
Tak.
Przez nos. I wiesz, no takim następnym aspektem jest to, żeby sobie, wiesz, uświadomić, że jak się hiperwentylujesz, to nie znaczy, że szybciej się regenerujesz, nie? Że jak jesteś zmęczony i zaczynasz w ten sposób, no to nie doprowadzisz swojego organizmu do stanu wyjściowego szybciej, niż jak uspokoisz ten oddech im szybciej i tak, wiesz, będziesz czuł, że tego, że no bo tam musi być mieszanka, wiesz, to już są takie aspekty dość mocno niuanse. Naukowe.
Ale jesteś w tym dobry akurat, więc...
Nie, nie jestem, super. Nie jestem. Ja nie lubię wchodzić w takie te, bo mi się wydaje, że moja wiedza nie jest aż taka, wiesz, żebym ja mógł teraz komukolwiek, wiesz, szkolenie prowadzić, nie, z tego. Ale chodzi o to, że nie tylko tlen jest potrzebny do tego, żeby dotlenić mięśnie, ale ten dwutlenek węgla jest potrzebny do tego, żeby ten tlen, który jest transportowany krwią, żeby się on odkleił w tych mięśniach. Więc jak się pozbędziemy całego dwutlenku węgla i będziemy mieli bardzo dużo sobie tlenu, to on będzie krążył we krwi, ale nie będzie uwalniał się do mięśni. I tak naprawdę się szybciej nie zregenerujemy. Nie?
Jasne. Takie... Ciekawy jestem jeszcze, jeśli chodzi o drogi oddechowe, to stosowałeś też, rozmawialiśmy sobie przed tym, czy w ogóle możemy o tym, czy możemy o tym rozmawiać, bo mówiłeś, że stosowałeś, paliłeś marihuanę, nie jakoś dużo, ale zastanawiam się, czy to jakoś ci pomagało w treningach, czy po prostu dojście do takiego stanu jakiejś głębokiej relaksacji?
No, szczerze mówiąc mi nie pomagało jakoś, nie, oczywiście dojść do stanu relaksacji, tak, ale w większym aspekcie powodowało, że gdzieś nie mogłem złapać skupienia na treningach, więc faktycznie, że jak zrobisz trening o 18, skończysz o 20, to ciężko ci jest zasnąć, jak sobie zapalisz, to szybciej, szybciej zaśniesz, ale ten sen jest jakościowo gorszy moim zdaniem. I na drugi dzień czuję się taki nie do końca... Nie jestem przeciwnikiem marihuany, ale też nie jestem, ja osobiście na swoim organizmie sprawdziłem, że nie działa na mnie tak dobrze w przygotowaniu.
Dużo zawodników w ogóle, w sensie takich bym powiedział profesjonalistów, stosuje marihuanę jako zamiennik do alkoholu, bo jakby alkohol jest takim czynnikiem, który w bardzo dużym stopniu powoduje ubytki w twojej formie, delikatnie mówiąc, a jakby marihuana jest takim, jakby wprowadzi cię w stan odurzający, w stan nieświadomości, ale nie ma takich wpływów na twoją, większą na twoje przygotowania. Chociaż ciekawe, jakby swoją drogą, ciekawe jak to wpływa na takich zawodników topowych, typu rozmawialiśmy sobie przed Nate Diaz, nie? Który, no, nie wiem, co drugie, trzecie zdjęcie na Instagramie przynajmniej kiedyś miał z jointem i jakby otwarcie jest tak, że on to pali. Jestem ciekawy. Jakby potrafi być jednym z najlepszych, nie? Na świecie, więc to też jest bardzo ciekawe, jak to wpływa na takie osoby.
Nie wiem. Wydaje mi się, że to też jest kwestia personalna, nie? Każdy na każdego trochę inaczej. Może gdyby Nate Diaz nie palił, byłby mistrzem świata, nie?
No właśnie.
A nie był.
No tak. No i ciekawe, co na to też kontrole antydopingowe, bo
kontrole antydopingowe zmieniły zasady. Kiedyś nie można było na pewno mieć THC w organizmie w dzień walki, nie? Czyli jeżeli ktoś palił nałogowo, to musiał odstawiać to przynajmniej 10 dni wcześniej, żeby jednak być pewnym, że nic nie wykryją. A teraz chyba jeszcze
bardziej zliberalizowane.
Tak,
zliberalizowane są
te normy.
No, okay, więc to też jest ciekawe. Marcin, bardzo ci dziękuję za bardzo miłą pogadankę. Też bardzo miło było z tobą pogadać, tak jak ci powiedziałem, dla mnie stanowisz pewnego rodzaju takie, jakby też pokazałeś takie alter ego, przełamując w pewien sposób dla mnie taki stereotyp zawodnika MMA w ogóle, że można w ogóle z tobą porozmawiać o takich tematach i że jesteś dla mnie też taką bardzo świadomą, ciekawą osobą też w takich procesach, która przywiązuje uwagę do takich szczegółów. To jest naprawdę gdzieś tam bardzo imponujące, że są sportowcy, którzy osiągają sukces w swoich dyscyplinach, ale też, że tam po prostu nie ma przypadku. Więc bardzo dziękuję ci za to.
Miło mi było, bardzo dziękuję.
Dzięki.